Wydawnictwo Albus i Storybox przedstawiają. Waldemar Kuligowski. Z roślin, z dźwięków, z marzeń. Domy świata. Czyta Lena Szymszajner. Co domy opowiadają o ludziach? Wprowadzenie. Co domy mówią o ludziach? O ich życiu i pracy, o emocjach i marzeniach, o rodzinie i samotności, miłości i umieraniu. To najważniejsze pytania tej książki. Wiemy na pewno, że dom to dużo więcej niż połączenie ścian i dachu. Domy pokazują, kim są ich mieszkańcy, w co wierzą, jak przyjmują gości, jak śpią, odpoczywają, przygotowują posiłki. Ale książkę poświęconą domom świata należy zacząć od czegoś jeszcze bardziej podstawowego. Od pytania, które wygląda na dziecięco naiwne. Czym jest dom? Archeolodzy z Uniwersytetu w Toronto i Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie twierdzą, że pewna jaskinia w kotlinie Kalahari była zamieszkana przez ludzi już 2 miliony lat temu. Po analizach skał osadowych oraz odnalezieniu kamiennych narzędzi i śladów ognisk naukowcy ogłosili, że odkryli najstarsze ludzkie domostwo w historii. Jeśli badacze i ich urządzenia się nie mylą, możemy stwierdzić, że ludzie mieszkali w domach, zanim jeszcze stali się ludźmi, czyli istotami poruszającymi się w pozycji pionowej, mającymi rozwinięte 2 półkule mózgowe, używającymi abstrakcyjnego języka i tworzącymi różnorodne społeczności. Ale czy jaskinia rzeczywiście zasługuje na nazwanie jej domem? Przecież jest to twór naturalny, w którym ludzie byli tylko sprytnymi gośćmi. W tej konkurencji lepiej prezentuje się znalezisko z wąwozu Olduvai w Tanzanii, pochodzące sprzed 1 800 000 lat. Wygląda ono jak kamienny krąg, który otacza lekko zapadnięty kawałek ziemi. Ten krąg ma średnicę o długości około 4 metrów. Już na pierwszy rzut oka przypomina proste fundamenty chat, jakie buduje się do dzisiaj z trawy albo trzciny w różnych miejscach globu. To podobieństwo może być jednak łudzące. Taki sam efekt mogło dać rosnące w tym miejscu drzewo, które wypchnęło do góry kamienie, po czym obumarło. Inna wątpliwość jest taka, że nawet jeśli mamy do czynienia z dziełem rąk dawnych ludzi, to właściwie nie wiemy, czy na pewno był to dom, czy też może jedynie spichlerz albo tymczasowy szałas myśliwski. Jest odrobinę zaskakujące, a może nawet zawstydzające, że nie istnieje jedna generalna i zadowalająca wszystkich definicja domu. Próba znalezienia jednej formuły rodzi bowiem kolejne pytania. Czy tymczasowe schronienie przed słońcem jest domem? Czy wnętrze jaskini można nazwać domem? Czy namioty są domami? Czy kontener w obozie dla uchodźców zasługuje na miano domu? Czy domami są plecione gniazda, wielokomorowe nory, skomplikowane systemy żeremi i inne siedziby zwierząt? Miejsca, w których odnajduje się zatarte ślady palenisk i układy kamieni sprzed wielu tysiącleci, mają jednak kardynalne znaczenie. Jerry B. Moore, badacz prehistorycznych kultur i autor książki The Prehistory of Home, przekonuje, że zawierają one ślady pochodzenia fundamentalnego ludzkiego projektu, jakim jest tworzenie domu. Domy to najważniejszy przejaw kultury materialnej człowieka, a także centra systemu myślenia o przestrzeni. Na najbardziej podstawowym poziomie domy dają schronienie, dlatego z radością mówimy: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, bądź czuj się jak u siebie w domu, a Anglicy wzdychają: home, sweet home. Dlatego, jak twierdzi Moore, dom jest zarazem obiektem materialnym, jak i przejawem myśli. Budowa domu jest budową świata, a każdy dom jest mikrokosmosem. Ujmując to jeszcze inaczej, dom jest kluczem do zrozumienia tego, co to znaczy być człowiekiem. Przez znaczącą część historii zdecydowana większość ludzkości mieszkała w domach na planie koła. W mongolskich jurtach, nawahijskich hoganach, preryjnych tipi, chińskich tulou czy arktycznych iglo. Obecnie najbardziej rozpowszechnione są domostwa na planie czworokąta. To prawdziwie rewolucyjna zmiana, której nie da się wyjaśnić wyłącznie względami architektonicznymi. Owszem, domy czworokątne są typowe dla społeczeństw osiadłych, zajmujących się rolnictwem, podczas gdy koczownicy żyli w kręgu. Jak przekonuje część badaczy, działo się tak, gdyż domy wznoszone na planie koła konstruowano z lekkich, elastycznych materiałów, takich jak trawa, trzcina, skóry albo kora. W efekcie można było z łatwością je budować, rozbierać i transportować w inne miejsca. Ludzie osiadli wybierali natomiast kamień bądź cegłę. Materiały ciężkie i bardzo trudne do przeniesienia, bo przecież nie chcieli się już przenosić, tylko żyć obok swoich puli i spichlerzy. Marta Tobolczyk, polska badaczka architektury, zwraca uwagę na to, że przejście od domków okrągłych do prostokątnych pozwalało na łatwiejsze wydzielanie osobnych pomieszczeń dla dzieci, służby, kolejnych rodzin. Przy okazji zauważa, że domy budowane na planie koła absorbują mniej promieniowania słonecznego niż takie o płaskich ścianach. Nie chodziło jednak tylko o ochronę przed upałami. Nie bez powodu rycerze króla Artura spotykali się właśnie przy okrągłym stole. Nie bez racji na planie koła wznosi się miejsca modlitwy, stadiony i hale widowiskowe. Krąg zbliża znacznie bardziej niż geometria czworokątów. W tym miejscu warto wsłuchać się w to, co mają do powiedzenia ludzie żyjący w kręgach. Okazuje się, że o kształcie ich domów nie decydują ani względy technologiczne, ani architektoniczne. Koczownicy z ludu Hadza z północnej Tanzanii mają za sąsiadów osiadłych rolników i dobrze znają ich styl życia. Za nic jednak nie chcieliby żyć tak jak oni. Wolą swobodę przemieszczania się, brak konieczności gromadzenia wielu przedmiotów, a także beztroskę związaną z przekonaniem, dlaczego mielibyśmy coś sadzić, skoro na świecie jest tyle orzechów mongo-mongo. Badający plemienne ekonomie antropolog Marshall D. Sachlins obliczył, że praca jednego człowieka zajmującego się zbieractwem i łowiectwem zapewnia utrzymanie 4 lub 5 osobom. Przy czym w zupełności wystarczy, gdy ta praca zajmuje 2,5 dnia w tygodniu. Jak na tym tle prezentuje się nasza pracocholiczna cywilizacja z syrenami fabrycznymi oraz elastycznym, czyli w praktyce niekończącym się czasem pracy? Na tym nie koniec. Koczownicy żyjący w okrągłych domach mniej dewastowali środowisko niż społeczności osiadłe. Gdy wyczerpywali zasoby jednego miejsca, szukali innego, umożliwiając naturze regenerację. W konsekwencji rzadziej dotykał ich głód. To obecnie mamy epokę bezprecedensowego głodu, stwierdza Sachlins. Współcześnie, w okresie największego postępu technologicznego, liczba głodujących wzrasta proporcjonalnie i bezwzględnie wraz z rozwojem kultury. Domy na planie koła, które można było z łatwością przenieść w inne miejsca, wymagały jednego – posiadania minimalnej liczby rzeczy. Koczownikom wystarczały 1 łuk, 1 naszyjnik, 1 pleciony kosz. Ich większa liczba była ciężarem, a nie wygodą. Gdy akurat czegoś nie mieli, pożyczali to od kogoś innego. Cenili rzeczy małe i funkcjonalne, a najwyższą cnotą był dla nich brak chęci posiadania. Przedstawiciele rdzennych ludów Ameryki dodają, że życie w kręgu oznacza bycie częścią wszechświata, jego wszystkich przemian, cykli i pór. W okrągłych domach ludzie poruszają się po okręgu, tak samo jak gwiazdy i woda. Czworokątne budynki kojarzą się z miejscami przymusu, więzieniami, fabrykami, urzędami albo szkołami. Niemiecki etnolog Juliusz Lips przekonywał, że pierwsze, bardziej trwałe budowle były spichlerzami, w których przechowywano rośliny, najpierw zapewne dziko rosnące. Ludzie natomiast mieszkali wówczas w prostych, okrągłych szałasach. Dopiero gdy opanowali umiejętność sadzenia i uprawy roślin, zaczęli stawiać trwałe domy także dla siebie. Zapełniali je wyposażeniem, ozdabiali ich ściany, stawiali płoty. Wygląda więc na to, że u źródeł istnienia domów leżą przymus pracy i dążenie do poczucia bezpieczeństwa. Poszło za tym gromadzenie przedmiotów. To problem na tyle istotny, że pod koniec XX wieku przechowywanie przedmiotów zalewających ludzkie domy stało się osobną gałęzią przemysłu. W USA Dowodem na wysoki status społeczny jest posiadanie 4 garaży. W tym 4 nie przechowuje się jednak kolejnego samochodu, lecz tworzy się w nim skład przedmiotów,